Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dzisiaj koszykówka, Unii, hokej, piłka ręczna. Będzie też spory materiał wspomnieniowy. Oczywiście chodzi o zmarłego w środę wybitnego gorzowskiego żużlowca Zenona Plecha. Najpierw jednak sprawy ligowe. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów grały i wygrały. Gorzowianki pokonały na wyjeździe Eneo AZS Poznań w derbach akademickich. W derbach Enei 62-56 mecz zacięty, wyrównany, emocjonujący, no ale w miarę ten wynik był pod kontrolą naszego zespołu, no i ostatecznie zakończył się ten mecz piątym zwycięstwem naszej drużyny, a spotkanie podsumowuje trener akademiczek Dariusz Maciejewski.
Dzisiaj wygraliśmy obroną. No, cały mikrocykl poświęciliśmy na obronę, nie pod przeciwnika, tylko bardziej poprawialiśmy nasze błędy i dzisiaj, żeby nie w pewnym momencie brak powrotu do obrony po kilku takich naszych błędach, ten mecz byłby całkowicie pod kontrolą, a tak zrobiło się nerwowo. No dobrze, że już na te półtorej minuty, kiedy mieliśmy chyba 8 punktów, stało się już jasne, że powinniśmy to dowieść, tym bardziej, że zespół przeciwny miał już 4 przewinienia i każde następne byłyby rzuty osobiste. Także bardzo ciężki teren dla nas. Co prawda od wielu tutaj lat, jak zespół Poznania awansował, ekstraklasę wygrywamy, ale tutaj zawsze dzieje się to w ostatnich minutach i tak naprawdę dzisiaj tak samo było. No cieszę się, gratuluję dziewczynom, bo jeżeli chodzi o defensywę, naprawdę było bardzo, bardzo dobrze, a jeżeli chodzi o atak, no to mieliśmy dzisiaj bardzo dobre pozycje, ale ta skuteczność poniżej 40% świadczyła o tym, że to nie był nasz dzień w ataku, bo pozycje były naprawdę bardzo dobre i czyste i tylko trzeba było z tych pozycji po prostu trafić, bo cały zespół pracował, żeby wyprowadzić graczy, strzelców na to, żeby te punkty zdobywać. No niestety tego dzisiaj zabrakło, mamy cały tydzień do następnego meczu, a więc cieszą punkty zawsze w lidze, punkty na wyjeździe są liczone razy dwa.
Pewnie cieszą, oczywiście cieszy to, że gorzowianki wygrały ten trudny mecz, trudny, bo zespół z Poznania miał pewne oczekiwania, no ale te oczekiwania zakończyły się rozczarowaniem, o czym mówił trener Enei AZS Poznań Grzegorz Zieliński.
Jesteśmy rozczarowani po tym meczu, nie ukrywamy, że bardzo liczyliśmy na sprawienie niespodzianki. Gorzów zawsze tutaj przyjeżdżał i zawsze udzielał nam albo siebie, albo tutaj surowej lekcji. No, tym razem nie udało się. Liczyłem, że jak przełamaliśmy naszą niemoc rzutową w trzeciej kwarcie, że czwarta kwarta, kiedy wrócą doświadczeni gracze, to będzie ten moment, kiedy, zwłaszcza, że wyszliśmy na prowadzenie, kiedy no, złapiemy odpowiedni rytm, no, ale no, niestety znowu, że tak powiem, zatrzymała nam się skuteczność. Tak? Był taki fragment 11-0 dla Gorzowa. Nie umieliśmy przełamać naszej niemocy rzutowej.
Tyle trener zespołu z Poznania Grzegorz Zieliński. Czas więc przyjrzeć się statystykom. No, właściwie większość zdobyczy punktowej zagarnęły nasze Amerykanki. Megan Gustafson najwięcej zdobyła, 24 punkty dla gorzowskiej drużyny, 18 rzutów z gry, 9 zbiórek, niewiele zabrakło do double tym razem Amerykance. Kathleen Doyle 16 punktów, więc to druga zdobycz w gorzowskiej drużynie. No i także 6-15 rzutów z gry, więc sporo również oddanych tych rzutów, tak jak to miało miejsce w przypadku Megan Gustafson. A poza tym punkty zdobywały Borisława Christowa 10 punktów, Dominika Owczarzak 6 oczek i Sheridan Green 6 oczek i aż 11 zbiórek. Bez punktu mecz zakończyła Agnieszka Kaczmarczyk, Karolina Matkowska. No i właśnie, no i zacna jubilatka, 500 meczów w Ekstraklasie, wielka, długa kariera, 20 już prawie 5-letnia, ćwierć wieku, no tak jak już na to zwracałem uwagę, no zawodniczki naszej drużyny jak Kathleen Doyle, czy Karolina Matkowska, czy też ta, która nie grała, Joanna Kobylińska, kiedy ona właśnie, ta główna bohaterka, debiutowała, no to ich jeszcze na świecie nie było, no a dzisiaj razem z nią grają. No ale ten mecz się dla niej skończył niestety niefortunnie, bo kontuzją na szczęście wydaje się, że nie groźną, więc z uśmiechem po meczu rozmawiała z Ryszardem Rachlewiczem i wspominała te wszystkie, może nie wszystkie po kolei 500 meczów, ale to, co z tych 500 meczów wynikało. No a przecież ma jeszcze swoje ambicje. No a kto? No oczywiście, któż by inny? Agnieszka Schottheimer.
Skręciłam kostkę, ale znając życie to 2-3 dni i wrócę do siebie, nie? Teraz osteopatia, fizjoterapia jest na tak wysokim poziomie, że to jest kwestia. No trochę widzę, że już mam siniaka i trochę lekko mi spuchło, ale no myślę, że będzie okej. Już tyle razy tą kostkę, te kostki wszystkie podkręciłam, że myślę, że w tym wieku to już szybciej się goi.
Dzisiaj 500 występ w Ekstraklasie. Pamiętasz ten pierwszy w barwach Stilonu?
Tak, przeciwko UKS-owi. Nie, gdzieś przeczytałam, że to nie, pierwsze punkty były przeciwko UKS-owi. A przeciwko, nie pamiętam komu zagrałam pierwsze minuty.
A to było w Gorzowie na wyjeździe?
Na wyjeździe na pewno ŁKS, nie? I osobiste. Pamiętam, że kozłowałam jedyna koryzna, wtedy mi spolowała. I szłam na osobiste.
No ale później bardzo krótko grałaś w Gorzowie, bo dość szybko rozwiązano drużynę koszykarek wraz z trenerem Maciejewskim wybrałaś się do Wrocławia.
No przez to, że właśnie zlikwidowano drużynę w Gorzowie, no to niestety nie było innej opcji. I razem z trenerem i z kilkoma dziewczynami z Gorzowa, też z Martą Żywczyńską, przeniosłyśmy się do Wrocławia i myślę, że o tyle było mi łatwiej, że miałam bliskie sobie osoby i nie bałam się tej przeprowadzki, chociaż było mi ciężko na początku, nie ukrywam.
No ja pamiętam, jak się spotkaliśmy we Wrocławiu, miałaś wtedy chyba 18 lat, ja byłem na meczu siatkarzy, to byłaś taka stęskniona, wizyt ludzi z Gorzowa.
Tak, bardzo tęskniłam za Gorzowem i nie, w ogóle nie mogłam zrozumieć, dlaczego przy takim sukcesie, bo to był chyba historyczny sukces, z tego co pamiętam, w Ekstraklasie
piąte miejsce.
Tak. I dla mnie to było niezrozumiałe.
Polski, tak, juniorek.
Tak, i kadetek, bo to my w tym samym roczniku, nie? Zdobyłyśmy dwa złote, jeden srebrny, drugi złoty, a nie, bo potem z Gorzelec złoty, to prawda, tak. I dla mnie to było niemożliwe, że po prostu nie ma drużyny, że została zlikwidowana.
A który z tych 500 spotkań w Ekstraklasie jak gdyby był takim dla Ciebie szczególnym? Pamiętasz? Było coś takiego, bo tych klubów troszeczkę było, tak?
Każdy jest szczególny, każdy jest ważny i każdy rozpamiętuje i po każdym wyciągam jakieś wnioski, więc to nie jest tak, że mam jakiś jeden ulubiony, tylko po prostu tak jest.
No bo tych klubów troszeczkę było, tak? Bo był Stilon Gorzów, potem była Ślęza, był AZS Poznań między innymi.
Nie, Poznania nie było.
Był Poznań, Kłaj.
Kłaj, ale nie doszło.
Ale nie grałaś.
Nie doszło, bo przeszłam do Gdyni.
No i byłaś w Gdyni, Wisła, Kraków, coś pominąłem, Stalbrzeg, Odra Brzeg,
ale to na pół roku na wypożyczenie, tak.
Ale najmilej to chyba jednak w Gorzowie, tak? Czy w Bydgoszczy, bo Bydgoszcz to twoje drugie miasto.
Nie chcę tutaj wyróżniać, bardzo dobrze się tutaj czuję w Gorzowie, bardzo dobrze ludzie mnie przyjęli i w ogóle są bardzo mili gorzowianie, bo gdziekolwiek nie pójdę i ktoś mnie zaczepi, to zawsze mówię, a pani Agnieszko, jak fajnie, że pani wróciła, i zawsze się martwią i po każdym meczu pytają się, jak się czuję, dlaczego na przykład grałam, dlaczego nie rzucam, albo dlaczego na przykład co się dzieje ze mną, czy jestem chora, więc cały czas czuję to wsparcie z Gorzowa, ale w Bydgoszczy też mam kilku fajnych osób, z którymi mam do tej pory kontakt, i kibiców, którzy pomimo tego, że są kibicami Bydgoszczy, to też mi kibicują tutaj w Gorzowie, w Wiśle tak samo, w Gdyni tak samo, więc to nie jest tak, że i w Ślęzie nawet, to nie jest tak, że kogoś chcę wyróżnić, tak? No bo nie byłabym fair w stosunku do innych osób, także wszędzie się dobrze czułam.
Wiadomo, ale w domu najlepiej.
W domu najlepiej, to prawda, tak. Cieszę się, że wróciłam do domu i że tutaj mogę, że tak powiem, zatoczyło się koło i mogę kończyć.
Jeżeli chodzi o takie święto, to nie wiem, ile tych koszykarek jest, które zagrały 500 mecz, 5, 4 i to pewnie te, które już dawno temu skończyły grać, a więc bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że dałem jej też dużo, ona mi dała dużo radości i sukcesów. Razem zdobywaliśmy te sukcesy w młodzieżowej koszykówce, później w seniorskiej. No a takie wyróżnienie, taki jubileusz, to naprawdę zdarza się wyjątkowo i za chwilkę pójdę i Agnieszce osobiście pogratuluję.
pytałem Agnieszkę o jakiś taki szczególny mecz, ona sobie nie przypomina, natomiast czy ty przypominasz sobie jakiś taki szczególny mecz w jej wykonaniu w Ekstraklasie, czy też w drużynie jeszcze juniorek z Filonu?
Ona wygrała wiele meczy, ale ten mecz mi utkwił wyjątkowo w pamięci. Wygraliśmy 67-66 z mistrzem wtedy polskim, niepokonanym, bardzo silnym Lotosem, z Małgorzatą Dydek i między innymi ostatnią akcję zagrała kapitalnie. Przegrywaliśmy, zagrała akcję 2+1, Dydek sfaulowała, nie dość, że trafiła, jeszcze trafiła osobisto, miały 4 sekundy i zwycięstwo było. To dla mnie, to pamiętam, ona była młodą dziewczyną wtedy, nie wiem, czy miała 16, czy może 17 lat, ale te punkty w zdecydującym momencie, akcja rozrysowana na nią i po profesorsku zagrane, jeszcze 2+1, to naprawdę no, rewelacja i to mi utkwiło najbardziej w pamięci.
Trener Dariusz Maciejewski oczywiście te słowa powiedział, no przecież współpraca wiele lat, młody wtedy trener Maciejewski, początkująca wtedy koszykarka, bardzo młodziutka, debiut przed 15 rokiem życia Agnieszka Schottheimer. Dziś znowu w jednym klubie, w jednym zespole, no i z jednym celem, żeby jeszcze jeden medal zawisł na szyi. Tyle jeżeli chodzi o koszykówkę w ostatniej prostej, no ale to nie koniec oczywiście wydarzeń, bo sporo się działo także w innych dyscyplinach, więc o tym będzie za chwil kilka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Przyjechali, zobaczyli, zdemolowali. Świetny występ naszych unihokeistów w Energa Ekstralidze na dalekim wyjeździe. Pierwsze low KS Floorball Gorzów rozbiło mistrza Polski, aktualnego mistrza Polski, co prawda przeżywającego pewne problemy kadrowe, ale jednak aktualnego mistrza Polski górali Nowy Targ 8-1. No, naprawdę fenomenalny, można powiedzieć, mecz podopiecznych trenera Macieja Helmana, choć zaczęło się od bramki dla zespołu z Nowego Targu, ale kolejne już trafienia na koncie naszego zespołu. Michał Kozubal 1-1, Jan Kleinhardt 1-2, ponownie Michał Kozubal i było 3, Wojciech Bojko 4, Wojciech Bojko 5, Daniel Chochowski 6, Dawid Korpan 7, no i strzelanie bramek w tym meczu zakończył Maksym Helman, czyli syn oczywiście naszego szkoleniowca, no a my po meczu rozmawialiśmy z trenerem Maciejem Helmanem.
Obawialiśmy się, że będzie to ciężki mecz z założenia. Dlaczego? Dlatego, że drużyna, która w zeszłym roku była mistrzem Polski, czyli coś tam zobowiązuje, do tego wszystkiego w tym roku nie bardzo im idzie w tych rozgrywkach, więc zakładaliśmy, że to jest najwyższy moment, żeby się sprężyli i zagrali na takim poziomie, żeby jakby odbudowywać swoje imię, no i szansę nie zaprzepaścić na dobre miejsce w tym roku w lidze. Dlatego no, myślałem, że to będzie naprawdę ciężkie spotkanie i też tak się nastawiliśmy, że to będzie gra no, o każdy kawałek tej powierzchni. Ale okazało się, że to trochę inaczej wyglądało, że jednak nasza gra, nastawienie naszych chłopaków przyniosło efekt. Chociaż pierwsza bramka wpadła dla gospodarzy, no to praktycznie był jedyny strzał, który zakończył się sukcesem w ich wykonaniu. Następnie przejęliśmy jakby trochę inicjatywę. Było naprawdę wiele, wiele sytuacji i ten wynik, jeżeli jest taki, no to można powiedzieć, że jest trochę niedosytu, bo sytuacji było więcej, strzałów było też trochę więcej, tak wypracowanych, że to powinno się kończyć bramą. No ale cieszmy się z tego, co mamy. Chłopacy stanęli na wysokości zadania, wykonali zadania, polecenia wszystkie, jakby założenia taktyczne bardzo dobrze i no, trzeba też wspomnieć o bramkarzu, który naprawdę też obronił wiele sytuacji. Aczkolwiek no, to też było tak, że pomogliśmy mu w tym, że zawodnicy drużyny przeciwnej mogli strzelać tylko w te miejsca, gdzie on już był i to wszystko grało.
Czyli podsumowując, i wasza dobra gra, i jednak trochę kryzys mistrzów Polski, tak?
Tak, na pewno, bo powiem szczerze, że w zeszłym roku też z nimi wygraliśmy, ale to był zgoła inny mecz. Był to mecz taki od początku, gdzie to my się broniliśmy i tylko z kontry wypunktowaliśmy ich, a w tym roku to my generalnie byliśmy drużyną dominującą. No i tak się skończyło, jak się skończyło, ale to jakby nasze stanowisko, nasza rola w tych dwóch meczach była diametralnie różna.
Tyle trener Helman. 19 grudnia spotkanie z Bankówką Zielonka. Wydaje się, że spotkanie dwóch kandydatów, kto wie, czy nie, do tytułu mistrzowskiego, jeżeli chodzi o nasz zespół, bo jeżeli chodzi o Zielonkę, na pewno, a przynajmniej kandydatów do medalu. Piłkarze ręczni Stali Gorzów grali z ostatnią drużyną w tabeli i zrobili swoje. Gorzowianie pokonali Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 36-24. Spokojnie ten mecz dograny bez żadnych nerwów, bez żadnej walki do ostatniej sekundy o korzystny rezultat, tylko wynik pod kontrolą, zwłaszcza tutaj bardzo dobra gra skrzydłowych, bo 10 bramek Aleksander Kryszeń, 9 Mateusz Stupiński. Posłuchajmy rozmów pomeczowych z przedstawicielami obu ekip.
Ryszard Litwin, jeden z trenerów Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie.
Na pewno bardzo dobry zespół, ale zacznijmy od siebie. No, jesteśmy po chorobach, jesteśmy zespołem, który tak naprawdę od 3 tygodni trenuje. Ja z nimi jestem od miesiąca, także my sami siebie poznajemy dopiero i trudno nawiązać walkę z zespołem, który jest no, bardziej rutynowany na pewno od naszego tutaj. Awans z drugiej ligi do pierwszej to jest taki przeskok jak z podstawówki na studia, a nie mówię, jakbyśmy z Ekstraklasą mieli jeszcze zagrać, to już w ogóle by była kompromitacja. Także no, gratuluję zwycięstwa. Myślę, że to będzie jeden z czołowych zespołów, ale my musimy się skupić nad sobą, nad własnymi błędami, nad tymi podstawami, czyli podanie, chwyt, rzut. To znaczy no, niecelnych rzutów przede wszystkim i takiej głowy, bo mecze, trening jest to treningiem, to już wychodzi nam, ale na meczu no, niestety przeciwnik się nie położy, wyciąga wnioski. Fajnie, bo mądrzy chłopacy, ja lubiłem zawsze grać z Gorzowem, jeszcze jak byłem zawodnikiem, od trzeciej ligi, jeszcze w drugiej lidze, a potem w Ekstraklasie. Znaczy to była wtedy pierwsza liga jeszcze, ale...
Paweł Dudkiewicz, Szczypiorniak Gorzyce Wielkie.
Wszystkim cały czas ludzi. Ludzi, jeszcze raz ludzi. Nie wiem, czy nie chce im się grać, nie chce im się jeździć. Kontuzje leczą po 3 miesiące. Nic nie robią w tym kierunku, żeby te kontuzje wyleczyć. Większość z nas gra z jakimiś kontuzjami, z rzeczami do operacji. No po prostu chcemy walczyć, no brakuje nam na pewno treningów, zaczęliśmy od niedawna trenować 2-3 razy w tygodniu, żeby to lepiej wyglądało, też mamy trochę w nogach, już tą pierwszą rundę można powiedzieć, że odpuściliśmy, bo wiemy, że o punkty będzie ciężko, chociaż zostały nam jeszcze 2 mecze u siebie z Grunwaldem i wyjazd do Grodkowa. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga runda.
Aleksander Kryszeń dzisiaj najskuteczniejszy w gorzowskim zespole. Miało być spokojniej, było spokojniej i to cieszy chyba.
Znaczy powiem tak, myśmy się mocno na ten mecz nastawiali, zresztą jak każdy. Mamy teraz przed sobą cel wyjazd do Wrocławia i tu musieliśmy zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej. Mocną obroną poszły kontry, ja z Mateuszem żeśmy to wykończali. I co, no mamy punkty i teraz batalia o pierwsze miejsce, przezimowanie na pierwszym miejscu do Wrocławia.
No właśnie, tu warto by było taką ładną kropkę nad i postawić po tym zwycięstwie w Legnicy.
Znaczy powiem tak, generalnie liga jest teraz tak mocno wyrównana, że tak naprawdę wszystko się rozegra w drugiej rundzie. No teraz najważniejsze jest jechać do tego Wrocławia z pustą głową, w cudzysłowie, że tak powiem. No i co, i wygrać, no.
Oskar Serpina, grający trener Stali Gorzów. Ważne, że zwycięstwo, ważne, że spokojnie, ważne, że mogło być też trochę dzisiaj chyba rotacji, tak to można podsumować.
No dokładnie, no, wyszliśmy ze wszystkich założeń taktycznych, które sobie wcześniej zakładaliśmy przed meczem. Widzieliśmy, znaliśmy groźne punkty rywala, widzieliśmy jak je zneutralizować i zneutralizowaliśmy. To jest bardzo dobry rywal, mają bardzo dobrych, doświadczonych zawodników, ale wiedzieliśmy, że zabraknie im trochę zdrowia i też tak było. No i zagraliśmy czujnie w obronie, tak jak mieliśmy zagrać. Myślę, że dosyć dobra skuteczność w ataku, stąd też mogli się pojawić na boisku dublerzy i bardzo dobrze, bo te minuty są dla nich bardzo cenne, szczególnie tutaj dla młodych zawodników, czyli Stanisława Szępka i Rafała Reńskiego, Dawida Malarka. Dobrze, że oni te minuty złapali, bo to jest jednak mecz ligowy, to zupełnie inaczej niż trening, czy mecz w trzeciej lidze, czy towarzyski. Także jestem bardzo zadowolony z zespołu i o to dzisiaj chodziło, żeby wygrać pewnie, przekonująco, bo już za tydzień bardzo trudny rywal przed nami, Wrocław i to będziemy mogli pojechać na ten mecz ze spokojną głową, powalczyć o 3 punkty i dobrze, że dzisiaj się tak zostało, jak jak się stało?
20 bramek do przerwy, to czasem w meczu się rzuca 20 bramek i się nawet czasem wygrywa takie mecze.
No tak, to prawda. No, pan redaktor słusznie zauważył. Niemniej jednak mogliśmy trochę jeszcze mniej bramek stracić. Dobra postawa bramkarza, ale trochę jeszcze mogliśmy być bardziej czujni. Ale tutaj to naprawdę muszę się doszukiwać, żeby takie stwierdzenia padały, bo naprawdę jestem bardzo zadowolony. I o to w tym meczu chodziło, żeby tak to właśnie wyglądało, jak dzisiaj wyglądało.
No i tak to miało wyglądać. No i liczymy, że tak to też będzie wyglądać na tle silniejszego rywala, czyli w sobotę wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Spójrzmy jeszcze, co się działo, jeżeli chodzi o inne sporty halowe. W drugiej lidze siatkarze SKS no niestety przegrali u siebie w Górkach Noteckich z Wilkami Wilczyn 0-3 w setach do 17-19-20 z wiceliderem rozgrywek. Więc bardzo trudny mecz, a w sobotę równie trudny, bo derby z Orłem Międzyrzecz także w tej hali w Górkach Noteckich, wyjątkowo tam siatkarze nasi muszą spędzić czas do końca roku. W trzeciej lidze, za to w trzeciej lidze lubuskiej, KS Atak wygrał na wyjeździe z UKS OPP Kołobrzeg 3-2. A dlaczego z UKS OPP Kołobrzeg? A to dlatego, że ten zespół występuje w lidze lubuskiej, ponieważ w regionie zachodniopomorskim jedynie zespół z Kołobrzegu był chętny do gry w trzeciej lidze i po prostu no, ciężko stworzyć ligę z jednej drużyny, więc zespół z Kołobrzegu gra w lidze lubuskiej. No ale Atak wygrał 3-2, zacięty tiebreak 17-15. No i grali także koszykarze onlinersi Kangu Basket pokonali na wyjeździe PGE Turów z Zgorzelec 92-85, aż 45 punktów w tym meczu rzucił Jakub Dłoniak. O tym było w magazynie Dogrywka, na naszej stronie też szczegóły na ten temat. To w kwestii, tak jak powiedziałem, występów ligowych zespołów halowych. A po wiadomościach wspomniany przeze mnie, zapowiadany będzie materiał wspomnieniowy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
Jak zapewne wszystkim kibicom wiadomo, w środę po zmaganiach z chorobą zmarł jeden z najwybitniejszych polskich rzutowców w historii, wychowanek Stali Gorzów Zenon Plech. No i oczywiście wspominaliśmy już, ale też będziemy jeszcze wspominać dzisiaj, no bo srebrny i brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata, par drużynowych mistrzostw świata, pięciokrotny indywidualny mistrz Polski. Swoją karierę zaczynał w Stali, kończył w Wybrzeżu Gdańska, w Stali, gdzie wraz z między innymi z Bogusławem Nowakiem pojawił się na stadionie w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do szkółki żużlowej. Posłuchajmy fragmentu z materiału wspomnieniowego. Przygotował go Ryszard Rachlewicz.
Zgłosiło się 136 kandydatów. Cały parking chłopaków. To towarzystwo Pogorzelski podzielił na grupy 20-osobowe i przez 2 miesiące były takie eliminacje. Wtedy zapoznałem się z Zetkiem, chociaż dopiero w zasadzie ta nasza znajomość nastąpiła po tej eliminacji całej, kiedy zostało 10 z tej całej grupy do takiego dalszego szkolenia. On był bardzo sprawny, gibki był i to mu pozwalało na taką pracę i ciała na tym motocyklu, a najbardziej mu pomagało właśnie w tych wszystkich kolizjach i upadkach i wywrotkach, w których brał udział, bo w 71 roku na początku on brał udział w tym treningu z Migosiem. Migoś prowadził, Zenek był na jego kole i tam z wyjścia od Śląskiej zawsze była taka kolejna. Migoś musiał wiedzieć o tym, no ale niestety nie zabezpieczył się na tyle, że w tej kolejne wpadł w tą kolejnę, podniosło go i spadł z tego motocykla. Ale Zenek jechał dosłownie koło za kołem i on w sumie nie miał szansy się gdzieś tam schować. Wpadł na ten motocykl z tym motocyklem swoim i tego Migosia. 2 razy chyba się przekręcili, bo ja to mam przed oczami. Patrząc ci na to, mówię, nie żyje, no jest niemożliwe. Wszyscy do Zenka, bo on pod tymi motorami. Wyciągaliśmy go tego. Ten się oczepał, skurczybyk. No i co, jak? No nic mu się nie stało. Migoś leży i nieprzytomny w zasadzie i dopiero karetka i miał ten uraz mózgu i tam potem częściowo sparaliżowany był. No ale właśnie To są takie sytuacje w Świętuchowicach. I tam oczywiście były jeszcze dechy. No i w którymś tam momencie oczywiście Zenek zaszarżował. Także wpadł na tą bandę i jechał po łuku dosłownie tak w beczce śmierci. Wjechał dwoma kołami. Jak się skończył łuk, spadł tak jak jechał na to. Skurczybyk Bydgoszczy rozpruł pół prostej i cały łuk, bo jeszcze już wtedy była siatka tam. Więc no, tych sytuacji było naprawdę multum i bardzo poważnych i bardzo takich, wydawałoby się, że tam się z tego nie wychodzi, a jednak tego elastyczność, to przygotowanie te fizyczne było taką podstawą jego możliwości, no i to okazywał dodatkowo potem przy już tych doświadczeniach swojego potrafił okazać na torze i to wszystko wychodziło.
Zenon Plech, choć 7 lat reprezentował barwy gorzowskiej stali, ani razu nie zmierzył się w lubuskich derbach z legendą falubazu Zielona Góra, Andrzejem Chuszczą, choć obaj wielokrotnie rywalizowali na torze.
Był dżentelmen taki na torze, nic na siłę, a miał dryg do tego, był talent i to mu najlepiej wychodziło. Dawał sobie radę na każdym torze.
Miałeś z nim okazję startować razem w jednym zespole, myślę tutaj o drużynie z Hackney.
Tak, tak. Już on to tam był prawie liderem w drużynie Hackney, tak on nas ściągał w to wszystko jeszcze i tam i pomagał właśnie też i zawsze mówił, gdzie, jakie przełożenie tu, bo tam jak się założyło na początku, to jak do samego końca się jechał. W zeszycie było zapisane u niego i mówi, tam nic nie zmieniać, tak ma być. Z każdym umiał właśnie porozmawiać i dobrze doradzić. I, no i no, tak samo, żeśmy się dogadywali właśnie fajnie. I w czasie zawodów i po zawodach się spotykaliśmy. Jeszcze w piątek on do mnie zadzwonił właśnie w piątek. 20 listopada do mnie zadzwonił ze szpitala. Gdzieś o 20. Mam jeszcze to w telefonie nagrane. Mówię, no kurde, i tak ciężko gada. No chociaż on tak już ciężko gadał dłuższy czas, bo w tym roku też tam go nie było na spotkaniu w Toruniu, bo zawsze spotykaliśmy się w Toruniu, ale ja też nawet nie byłem, bo przez tą pandemię to raczej nigdzie nie jeździłem. No i tak. Ale inne lato to cały czas, żeśmy tak no, się spotykali nie tylko w Toruniu i w Gorzowie.
Wiele słyszałem o Zenonie Plechu jako o osobie, która miała niesamowite poczucie humoru i robiła, mówię tak kolokwialnie, żarty, no, różne numery, żarciki. Wobec ciebie też się zdarzyło?
No ja już teraz tak może nie pamiętam. Książkę już od niego dostałem, mam z podpisem Cień Złota Zenon Plech i wczoraj ją przeczytałem, no to było niemożliwością. Całą noc mówię, jechałem, mówię, bo jakoś po tym, no jak się dowiedziałem, to jakoś w ogóle ani spania nie było, ani nic. I tak sobie poprzypominałem w tej książce znowu to wszystko, jakim figlarzem był, jakie tam robił numery na początku swojej kariery. No i później też jak w Anglii gdzieś tam Warszaw podpalił u Silvera i no figlarz był straszny, jak żeśmy jeździli na obozy do Związku Radzieckiego jeszcze wtedy, to kurde, też tam zawsze numery wyrabiał takie. Ale to już tam czy na bazarze, czy coś innego, no wesoło go wspominam. A ciężko jest mówić inaczej, bo jakoś tak, kurczę, aż niemożliwe.
Zenon Plech już za życia był jedną z legend Speedwaya, mówi chyba najlepszy znawca historii gorzowskiego żużla, Robert Borowy.
Jadłem dwa demiantarze, byli to praktycznie pierwsi żużlowcy, którzy zdobyli uznanie u zawodników czołówki światowej ówczesnej, u Duńczyków, Anglików. Oni byli zapraszani jako pierwsi do Australii, do Stanów Zjednoczonych, przecież pojechał na parę turniejów Plech, byli zapraszani do Ligi Angielskiej na dłuższy czas. Oczywiście wcześniej jacyś pojedynczy zawodnicy nasi startowali, ale to nie było aż tak głośno, takie wydarzenie, jak to było za czasu Plecha i Jansarza. Zresztą przypominamy sobie taki sezon w połowie lat 70., tam w drugiej połowie lat 70., gdzie Anglicy zaproponowali, żeby z każdego zespołu przyjechał jeden zawodnik, ale jeden warunek. Musiał być Jansarz i Plech. I to zawsze było stawiane właśnie w takim warunku. Liga Światowa, też ci zawodnicy. Australia, może cała reprezentacja przylecieć, ale muszą być Jansarz, Plech. Dlatego to byli zawodnicy Tu nawet nie chodzi o listę ich sukcesów, chodzi bardziej o to, że byli to tacy typowi ambasadorzy w mrocznych czasach PRL-u, typowi ambasadorzy polskiego żużla. To nie jest przypadek, że Zenon Plek osiągnął największe swoje sukcesy poza wicemistrzostwem świata w 1979 roku, w pierwszych latach swojej kariery, bo to była końcówka, gdzie polski żużel jeszcze próbował walczyć z angielskim, szwedzkim, nowozelandzkim, australijskim. Od mniej więcej 1974 roku, kiedy się pojawiły motocykle czterozaworowe, Westlake'i zaczęły wchodzić angielskie, Polacy zostali bardzo szybko w tyle. Jedyną szansą było być w stałym kontakcie poprzez staty w lidze brytyjskiej. Dlatego doszło do konfliktu w Gorzowie pomiędzy Plechem i działaczami, że on wiedział, że bez obecności...
No właśnie, że bez obecności w tym najlepszym sprzęcie, w lidze angielskiej, w najlepszym sprzęcie nie rozwinie się dalej. Przepraszam za drobny błąd edytorski. Cały obszerny, 14 prawie minutowy materiał wspomnieniowy do odsłuchania jest oczywiście na naszej stronie www.radiogorzów.pl, a w ostatniej prostej za chwil kilka będzie jeszcze zaproszenie.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
We wtorek po godzinie 17 magazyn piłkarski. Będzie tam bardzo dużo o tym, jaka to była runda jesienna dla piłkarzy Warty. Zakończyła się nie najlepiej, no bo gorzowianie przegrali u siebie. Oczywiście mówimy o trzeciej lidze z LKS Goczałkowice Zdrój 1-2. Goście zdobyli bramki w 19 i 29 minucie, oba po strzałach Bartosza Marchewki. Dla Warty w 39 minucie z rzutu karnego trafił Paweł Posmykamy. Posłuchajmy trenerów obu ekip.
Mariusz Misiura, trener Warty Gorzów.
Myślę, że ogólnie z perspektywy tej rundy, pamiętam moją pierwszą połowę tutaj w meczu u siebie, a jaką dzisiaj kończymy tą rundę, to uważam, że to jest niebo a ziemia, więc w jakiś sposób uważam, że ten czas wspólnej pracy, te 2,5 miesiące, myślę, że gołym okiem można zobaczyć bardzo dużą zmianę. Niestety to jeszcze nie jest wystarczające, żeby regularnie punktować. Zrobiliśmy błędy taktyczne gdzieś tam w przesuwaniu się. Nakreśliliśmy sobie plan, jak mamy się poruszać i dwukrotnie niestety gdzieś takie emocje, hura, optymizm, chcieliśmy presować wysoko, umówiliśmy się, że nie presujemy wysoko, tylko w średnim pressingu gramy i pokarali nas po prostu za dwa błędy i ta kara, że tak powiem, jest bardzo bolesna, bo zeropunktowa.
Piotr Ćwielon, grający trener LKS-u Goczałkowice Zdrój.
Początek, można powiedzieć, spotkania super w naszym wykonaniu, kontrolowaliśmy grę, strzeliśmy dwie bramki i myślę, że ten karny trochę nerwowości wprowadził w nasze szeregi. Niepotrzebny, bo tak naprawdę zawodnik był tyłem do bramki, błąd z naszej strony, po czym 2-1, no i druga połowa, można powiedzieć, że spodziewaliśmy się tego, że Gorzów będzie grał siłową piłkę, agresywną. I tak było i też dużo czekali na te stałe fragmenty gry, po czym no, byli bardzo groźni z tego, mają wysokich zawodników, więc spodziewaliśmy się tego, że możemy gdzieś tam mieć problem, ale skończyło się po naszej myśli, zdobyliśmy 3 punkty i na pewno fajnymi humorami wrócimy do Goczałkowicy.
Piotr Świeląg, uznany ligowiec, jednokrotny reprezentant Polski, dziś grający trener LKS-u Goczałkowice z drugiej, czwartej drużyny trzecioligowych rozgrywek, która wywiozła 3 punkty. Niestety 3 punkty z Gorzowa. Dobry mecz Warty, naprawdę Warta z gry zasłużyła choćby na 1 punkt, ale jak wiemy, piłka nie zawsze jest sprawiedliwa i nie zawsze oddaje to, co się dzieje na boisku. Po prostu trzeba, przepraszam, piątej, nie czwartej drużyny, po prostu trzeba wykorzystywać sytuację. Jutro dużo właśnie na temat Warty, na temat jaka to była runda jesienna, podsumowania, także oczywiście o tym meczu w magazynie piłkarskim po 17:00. Zajrzymy też do Stilonu, który przygotowuje się do zaległego meczu ostatniego też w roku z Kariną Gubin, ale meczu, który może dużo wyjaśnić, jeżeli chodzi o czwartoligową sytuację Stilonu. No i także zajrzymy do Piasta Karnin, który zakończył rundę jesienną w gorzowskiej okręgówce, więc to jutro po 17:00 i oczywiście w środę po 13:00 magazyn żużlowy. Wiem, że tam Daniel Rutkowski co nieco szykuje, będzie m.in. trener Piotr Paluch. No a za dziś dziękuję, Filip Górecki, bo to koniec ostatniej prostej. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.